Liliana Wiadrowska przy mikrofonie, ale już niedługo nie tylko Liliana Wiadrowska, bo mamy ze sobą gościa. Gościa, który jest moim redakcyjnym kolegą, człowiekiem o niezwykłym, wysublimowanym poczuciu humoru, o dużej wiedzy i znajomościach. Konrad, jesteś czy słyszysz mnie?
Tak, tak, słyszę.
Jak wykorzystasz te swoje znajomości
Dzień
dzisiaj?
Dzień dobry. No teraz się połączymy szybko z bardzo zacną osobą, z panem Jakubem Gubem Miłkiem i będziemy rozmawiać, bo pan Jakub Miłek znajduje się teraz w muzeum.
Ja mam do niego właśnie kilka pytań.
Archidiecezji
związanych z tą naszą...
No właśnie.
Związanych właśnie z historią sztuki. Kim jest pan Miłek?
Pan Miłek jest mediewistą i praktykantem Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i właśnie wydobył się spod ziemi na powietrze, żeby się z nami połączyć. I możemy chyba już, mogę oddać głos wam.
Tak, tak, dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom.
Dzień dobry, a propos podziemia, to ja w takim razie prosto z mostu, jedno pytanie. Gdyż w tej książce Turnerów, Małżeństwa, napisałam, wyczytałam kiedyś taki bardzo ciekawy wątek, ponieważ ta czarna Madonna, ten czarny wizerunek, to jest też taka zagadka, na przykład obrazu częstochowskiej Matki Boskiej, ale też innych, na przykład z Ameryki Południowej. Jest taka teoria, że te obrazy podczas tych właśnie średniowiecznych, najpóźniejszych też wojen, były często chowane, skrywane przed najazdami, przed najeźdźcami, grabieżcami, którzy przecież łupowali, przede wszystkim starali się niszczyć wszystkie symbole narodowe i ważne rzeczy, to, że takie obrazy były często na przykład zakopywane w ziemi na jakiś czas. I że to od tej ziemi właśnie zczerniał ten werniks, czy te farby. Jak tutaj pan historyk sztuki się do tego odniesie?
No, niestety nie mogę potwierdzić tych informacji. Bardziej są to legendy, może bardziej owiane. Tak, bardziej owiane taką troską miejscowej ludności i faktycznie gdzieś mogły mieć one jakąś teorię, ale na pewno tak znamienite obrazy, tak wielkie relikwie narodowe, jakim jest obraz ikona Matki Bożej Częstochowskiej, na pewno nie byłby skrywany bezpośrednio w ziemi. Na pewno skrywany byłby w jakiejś skrzyni, najczęściej skrzyni wysadzanej z drogimi kamieniami. Na pewno.
Ale taka skrzynia też mogła zostać skradziona. No, na pierwszy ogień by poszła.
Oczywiście, oczywiście. Ale jeżeli mamy iść tylko pod teorią, że ten wizerunek czarnej Madonny, jej taka zciemniała twarz pochodzi z ziemi, to niestety, ale taka teoria musi zostać obalona. Wydaje mi się, że tak ważny obraz dla Polski nie mógłby być po prostu skażony ziemią bezpośrednio, w takim bezpośrednim kontakcie. A jeżeli pani pyta, skąd ta ciemna powłoka, no to tu naukowcy są zgodni. Werniks, który pokryty jest... Na obrazie jest werniks olifowany, czyli pochodzący z oleju lnianego i z wosku, ma to do siebie, że pod wpływem dymu, pod wpływem temperatury zaczyna ciemnieć. I tak było zarówno w średniowieczu, jak później w epoce nowożytnej, aż do dzisiaj. Bogate obrazy, czczone wysoką sławą i znane z cudów, były po prostu wystawione do adoracji przez pomocników, przez ludzi, którzy przychodzili specjalnie zobaczyć obraz, a ci w ramach wdzięczności stawiali świece, które okopcały wizerunek i ten dym spowodował, że po prostu ten obraz zaczął ciemnieć. Dzisiaj wszyscy kojarzymy ten wizerunek właśnie z tego, że ta Matka Boża jest właśnie, ma taką karnację ciemną, można by powiedzieć,
tak,
taką czekoladową.
Matko o twarzy jak polska ziemia czarnej śpiewamy w pieśniach religijnych.
Tak. Dokładnie. I specjalnie właśnie konserwatorzy nie zmieniali, nie wyczyszczali tej sadzy z tej twarzy, dlatego żeby po prostu taka tradycja narodowa w nas została. Ten obraz, który mamy gdzieś tam w naszych sercach, przed naszymi oczami, żeby po prostu został taki, jaki jest.
Taki, jaki pozostał. Jaki został przez wieki, przez historię zachowany do dzisiaj. Natomiast moje pytanie brzmi, czy można gdzieś zobaczyć jakąś reprodukcję, replikę takiego oryginału. Jak ten obraz mógł wyglądać przed tymi wszystkimi, no jednak chyba trzeba powiedzieć, szkodami przez ten cały czas?
Oczywiście, oczywiście tak. Wielu historyków, wielu też artystów próbuje odtwarzać taki oryginalny obraz Matki Bożej Częstochowskiej, bo trzeba od razu powiedzieć, że to nie jest obraz oryginalny. To, co widzimy dzisiaj, jest to już naleciałość historyczna z wielokrotnymi zmianami, ale nie można powiedzieć, że to nie jest obraz stricte oryginalny, bo to, co widzimy, to jest faktycznie coś, co już ma ponad 600 lat. Ten wizerunek, który dzisiaj widzimy, czyli ten płaszcz Matki Bożej Niebieskiej z lilkami andegaweńskimi, czy właśnie ta szkatułka, ten Ewangelia Pana Jezusa, to są już przeobrażenia obrazu, który pierwotnie tak nie wyglądał, ale za czasów Władysława Jagiełły, z jego polecenia, został przemalowany. Natomiast jeżeli chcemy wiedzieć, jak ten obraz mógł wyglądać oryginalnie z samego początku powstania, czyli datuje się, że to mógł być już nawet XII-XI wiek, to musimy zaczerpnąć po prostu wzorców typowo bizantyńskich, bo ten przedstawienie Matki Bożej Częstochowskiej jest to nic innego jak typowe przedstawienie Matki Bożej Chodegetri. Chodeos z greckiego to droga, to jest Matka Boża wskazująca drogę, a swoją prawą ręką wskazuje po prostu na Chrystusa, tak, który...
drogę, czyli właśnie pielgrzymów.
Dokładnie, dokładnie. A w Piśmie Świętym wiemy, że Pan Jezus sam mówił o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Stąd ta droga to jest po prostu Chrystus. I wszyscy pielgrzymi, którzy podróżują do Matki, tak naprawdę nie podróżują do Matki Bożej, która była tą najpokorniejszą ze wszystkich pokornych, ale podróżują do Chrystusa. I właśnie to, co warto jest zobaczyć w tej ikonie, to to, że Matka Boża jest jakby na pierwszym planie, jest największa, ale to nie ona tutaj gra pierwsze skrzypce, to ona wskazuje na Chrystusa, na
swojego Syna. Tak, i tutaj moje drugie pytanie. Co do tego Syna właśnie i tych wpływów bizantyjskich, które no łatwo zobaczyć ze względu na te zaburzone proporcje, bo ten mały Jezusek jest takim małym człowiekiem, takim po prostu skopiowanym, pomniejszonym, mniejszym, bo wszyscy wiemy, że jak dziecko się rodzi, no to ma dużą głowę i inaczej zupełnie siedzi, a tutaj ten Chrystusek siedzi po prostu jak człowiek i błogosławi jako już dorosły, jako Zbawiciel, czyli to jest Bizancjum, czyli nie ma szans ta legenda, która, nie wiem czy legenda, czy też teoria, że historia tego obrazu sięga aż tam czasów biblijnych, że jest namalowany na desce, przy której święta rodzina spożywała posiłki.
No tu następna legenda, tak jak dobrze pani powiedziała, którą muszę obalić. Dlatego, że badania technologiczne, ikony, które są przeprowadzane co jakiś czas, bo trzeba by powiedzieć, że ten wizerunek jest jednym z najbardziej wybadanych wizerunków z polskich zbiorów. No badania pokazują, że podłoże, na którym zostało namalowane to przedstawienie Matki Bożej, no pochodzi najprawdopodobniej z XII-XII wieku. Jest to produkcja typowo bizantyńska, najprawdopodobniej może i Konstantynopol, może jakaś pracownia cesarska, natomiast no nie można powiedzieć, że to są z czasów właśnie świętego Łukasza, bo oczywiście mamy legendę, że to właśnie święty Łukasz, który według apokryfów z Matką Bożą po śmierci, zmartwychwstaniu Jezusa przebywał w jednym domu, namalował właśnie na podstawie tego, co widział, wizerunek, ale to jest jednak legenda, bo takich wizerunków, które święty Łukasz tworzył, naprawdę według legendy mamy nawet 200-250 takich wizerunków, szczególnie w Rosji jest bardzo dużo powszechnych wizerunków, których uważa się, że to święty Łukasz właśnie namalował.
Czyli raczej apokryfy. A teraz w takim razie troszeczkę nowsza historia, ale też odległa. My tutaj mamy zakłócenia czasami, słyszymy komentarze porządkowych, którzy kierują, bo ja właśnie jestem na trasie Elbląskiej Pielgrzymki Pieszej, mijają nas tiry, samochody, może je troszeczkę słychać, mam nadzieję, że to nie przeszkadza, ale takie jest właśnie nasze radio w drodze. Natomiast co do drogi, obrazu samego w sobie też chciałam się odnieść, bo tutaj uwaga, jest kolejna teoria, która, hipoteza właściwie, że obraz do Polski przywiozła królowa Jadwiga, a ona otrzymała go od swojej matki, królowej Elżbiety Bośniaczki. No a ta jeszcze od kogoś i to właśnie ona kazała ozdobić go tymi pięknymi liliami, które widzimy.
No na pewno gdzieś cień prawdy w tym jest, bo pojawia się tutaj wątek andegaweński, a jeżeli wątek andegaweński, to i też wątek jagielloński. Trzeba wiedzieć właśnie, że te lilijki, które są namalowane na płaszczu Matki Bożej, nie są to lilijki burbońskie znane z od królów francuskich, ale właśnie liliki andegaweńskie, którymi andegawenowie się posługiwali, a później przejęli to także Jagiellonowie, czyli właśnie Władysław Jagiełło, który najprawdopodobniej to on zarządził, aby właśnie po tej w 1430 roku napaści zbójców, którzy tak ranili Matkę Bożą, znamy właśnie te rysy na jej twarzy, na policzku, właśnie to oni je zadali. To właśnie Władysław Jagiełło później zlecił najlepszym włoskim, najprawdopodobniej konserwatorom, można by tak powiedzieć, malarzom, żeby to oni zmienili ten wygląd. Więc niejako potwierdzam tą teorię.
Dobrze, a to Bizancjum było bardzo duże i teraz są też różne teorie, że powstał na Rusi, że powstał w Italii. No to wiemy, że te prace konserwatorskie tutaj pan wspomniał, ale też na Bałkanach. No i ta Jadwiga Bośniacka, nie Jadwiga, matka, jak ona się nazywała?
Jadwigi.
Tak?
Elżbieta.
Jakiś związek z tymi Bałkanami jest? Elżbieta Bośniacka? Też tam był ten nasz obraz?
Możliwe. Możliwe, dlatego że Bałkany to jest bardzo duży wpływ w Bizancjum tamtego czasu. I wielu malarzy, którzy widząc już nadchodzącą inwazję właśnie na Konstantynopol Turków Osmańskich, zaczyna uciekać, czy to do Włoch, czy to do na Bałkany, w okolice właśnie Chorwacji, czy dzisiejszej Czarnogóry. I tam po prostu mógł też zostać namalowany ten obraz. Mógł jeden z malarzy, po prostu uciekając z Konstantynopola, tam osiąść i tam w warsztacie, który zaczął tworzyć właśnie jakby na emigracji, stworzyć ten obraz. Więc też możliwe,
też
że stamtąd pochodzi. Tak, no trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć, że takie obrazy jak właśnie ikona Matki Bożej Częstochowskiej, która w tożsamości narodowej jest jakby no sztandarowym przykładem, ma bardzo dużo różnych historii, bardzo dużo legend, dlatego że no jest to na tyle znany obraz, że każdy gdzieś te ziarno prawdę dodawał. No średniowiecze ma to do siebie, że mamy niektóre źródła, ale niektóre są falsyfikatami, niektóre są gdzieś potwierdzone, jednak to, co jest pewne, no to, że w 1384 roku ten obraz przez Władysława Warneńczyka dotarł do Jasnej Góry. I tutaj też właśnie ciekawa legenda, że dlaczego Jasna Góra? Dlatego, że właśnie książę, który podróżował z tym obrazem, konie w pewnym momencie się zatrzymały i nie chciały iść dalej. To był znak, żeby właśnie w tym miejscu wybudować klasztor, sprowadzić
ojców Paulinów. Sama Matka Boża wybrała to miejsce.
Tak, jakby wybrała tą drogę, tak jak i tytuł.
Dobrze, a zbliżając się już troszeczkę do końca tej wypowiedzi, niezmiernie ciekawej pana Miłka, czy możemy zapytać jeszcze o jakąś ciekawą legendę może, której jest szansa, że nie znaliśmy, czy też ciekawostkę o tym obrazie, do którego właśnie tyle kilometrów, cudownym obrazie tak nazywanym przez nas, no czym jest jakaś ciekawostka?
No można by powiedzieć właśnie, że jedną z takich ciekawostek, która też pochodzi z Bizancjum, jest to, że jeżeli przyjrzymy się na dzieciątko Jezus, to on otrzyma taką szkatułkę. Ta szkatułka to nic innego jak takie wyobrażenie ewangeliarza, bo w czasach średniowiecznych księgi, jeszcze to nie ten czas, kiedy zostały drukowane, kiedy został wynaleziony druk, ale były ręcznie przepisywane, bardzo często zdobione iluminacjami, czyli takimi ilustracjami ręcznie malowanymi, i one były właśnie przygotowywane w takim małym formacie, żeby to, ten papier oszczędzać, ale też były zapinane na kluczyk. I tutaj właśnie widzimy w tej szkatułce, która właśnie wygląda troszeczkę jak szkatułka, że to jest księga, która była właśnie taką księgą zapinaną na kluczyk, ale najprawdopodobniej tak w oryginale nigdy to nie wyglądało, dlatego że Pan Jezus mógł trzymać po prostu tutaj zwój. Logos, czyli z greckiego słowo, Chrystus, który to słowo przekazał w postaci Ewangelii, właśnie mógł być namalowany taki zwój, taki papirus, który tutaj w kręgu kulturowym europejskim się nie przyjął. Więc po prostu trzeba było domalować Ewangelię, żeby ludzie mogli bardziej zrozumieć, co Pan Jezus trzyma.
O proszę, no to rzeczywiście jest to jedna z zagadek, którą pan pomógł nam rozwiązać. Dziękujemy bardzo za połączenie się z nami. Na pewno będziemy jeszcze dzwonić po inne ciekawostki. Ja natomiast wracam do grupy, bo idziemy już tutaj taką szybką drogą, którą zmierzamy. Dziękuję, a rozmawiał ze mną. Proszę o przedstawienie się jeszcze nam wszystkim. I zachęcenie, gdzie można pana posłuchać na żywo.
Ja nazywam się Jakub Małek i jestem jeszcze studentem studiów magisterskich, aktualnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. U nas na pewno Państwo znajdą też Matkę Bożą Częstochowską, nie może taką oryginalną jak na Jasnej Górze, ale też bardzo ciekawe przedstawienia innych wizerunków maryjnych czy Chrystusa. Zapraszamy bardzo serdecznie do Warszawy.
Dziękuję bardzo.
Ja chciałem bardzo podziękować i jeszcze przypomnieć, że jest bardzo dobra książka pod tytułem Polowanie na matkę, o tym jak aresztowali komuniści ten obraz, i to bardzo fascynująca historia. Monika Rogozińska napisała tą książkę, a ja panu...
A to proszę powiedzieć, aresztowanie obrazu?
Tak, Polowanie na matkę. Komuniści w latach 50. aresztowali ten obraz, były organizowane pielgrzymki do ramy obrazu w różnych miastach, ponieważ on był zaanektowany przez komunistów. Fascynująca historia. Autorka tej książki jest alpinistką, pod K2 była, zadzwonił do niej Przeor Paulinów i zapytał, czy napisze tą książkę, i ona napisała, ale już nie będę rozwodził więcej. To bardzo ciekawa książka, Polowanie na matkę, właśnie o obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej i Moniki Rogozińskiej.